Dzień dobry, witam na panelu pod tytułem Podcast Branding. Przypominamy, że konferencję można oglądać na żywo w serwisie Webcaster dzięki firmie TVIP. O, jestem.
No zobacz.
To wytłumacz się, Kaja, co to jest ten branding.
Branding. Nie mam pojęcia, co to jest branding. Od was się, mam nadzieję, dowiedzieć.
Ale ładnie brzmi.
Ładnie brzmi. Pierwszy temat, który chciałam nam zaproponować, jest taki. Tak, są dwa mikrofony, możecie sobie przerywać. Dużo ludzi zaczyna robić swoje podcasty na wariata. Po prostu, o Jezu, będę robił podcast. Siadam, nagrywam. I charakterystyczny całokształt takiego podcastu krystalizuje się w czasie, tak naprawdę w okolicach któregoś odcinka, jeżeli takie przedsięwzięcie ma przetrwać. Inni mają projekt, który od razu wiedzą, jak będzie wyglądać oprawa graficzna, muzyczna, mają plan, jak będzie wyglądał ich podcast i potem już tylko wypełniają to treściami. I czy z waszej perspektywy, jako osób bardzo doświadczonych i mających na koncie wiele odcinków, wielu podcastów, czy są jakieś konkretne etapy budowania marki podcastu? Jak wymyślasz sobie swój podcast jakiś nowy, wpadasz na pomysł, czy pracę nad nim dzielisz na jakieś kroki, czy tak po prostu siadasz, robisz, to się samo dzieje?
To się zmienia. To znaczy pierwszy podcast, który robiłem, Pozytywne Zacisze, w 2005 roku, przygotowywałem się do niego 3-4 miesiące.
W jaki sposób?
No, zastanawiałem się, a jak to ułożyć, a co to będzie, a czy będzie sygnałówka, czy będę miał rozmówców, czy mam sam nagrywać, jaką muzykę wybrać, jakie segmenty tej audycji stworzyć. Napracowałem się bardzo dużo, bo to jest taka praca na początek, która jest bardzo duża i ją trzeba, tak mi się wydawało, że trzeba ją zrobić. Po tych 10 latach, jak teraz uruchamiam nowy podcast dla Galerii MDK, na przykład na Łazienkowskiej, to stwierdziłem, nie, absolutnie, nagrywam, robię z tego podcast i dopiero w trakcie, jak się ułoży, to znaczy ja sam nie jestem autorem tego podcastu, tylko wymyślam, co mają mówić rozmówcy. I właściwie mnie tam nie ma w tym podcaście też, tylko oni mówią, jak gdyby to jest ich wypowiedź, ale ja im zadaję pomocnicze pytania, które potem wycinam. I nie wiem, co się z tego urodzi. Zobaczymy za jakiś czas. Ważna jest treść. Najważniejsza jest treść na początku, wydaje mi się, a do tej treści potem się dopasowuje formę.
To po czym jest rozpoznawalny taki podcast, oprócz głosu prowadzącego?
No nie ma prowadzącego.
No właśnie, to są tylko goście. Dżingiel,
rozpoznawany.
Logo.
Właśnie na razie tego nie ma. Myślę, że to wyjdzie w trakcie przy 10 może odcinku, 12, nie wiem. A jeśli nie wyjdzie, to sama treść też jest okej.
A twój, powiedz mi ty o twoim, bo twój ma oprawę graficzną naprawdę wszystkie pieniądze, pierwsza klasa.
To znaczy się, mój podcast jest dosyć świeżą rzeczą w sferze podcastowej. Podcast nazywa się Each One Teach One, czyli taka trochę gra słowna. Ja od początku, zanim w ogóle wpadłem na pomysł, żeby zająć się podcastingiem, ja od samego początku już wiedziałem, że jeśli zaczynam pierwszy odcinek, to razem z tym odcinkiem musi ruszyć pełna machina i muszę wytoczyć wszystkie działa po prostu, którymi zaatakuje ludzi w każdej możliwej przestrzeni. Zaczynając od internetu, przez ulotki, spamowanie znajomych w wiadomościach i tak dalej. I oprawa graficzna, tak jak zapytałaś, jest moim zdaniem jest nieodłączną częścią podcastingu. Ja dopiero mówię, nagrałem 3 epizody, chociaż materiał już mam nagranego do stycznia, ale moje 3 epizody można sobie sprawdzić na kanale. I ja od samego początku wiedziałem, że musi to być bardzo dobre i charakterystyczne logo w dwóch wersjach, w wersji horyzontalnej, wertykalnej. Musi to być też ikona, która będzie zarazem ikoną rozpoznawalną chociażby w katalogu podcastów. No i przede wszystkim pełna oprawa graficzna do social mediów, czyli na wszystkie wymiary potworzyłem sobie już banery do Twittera, na Insta, do Facebook. Wszystkie te rzeczy wcześniej przygotowałem. Oczywiście razem z moim grafikiem, który mnie to jakby wspiera. No i ja uważam, że jest to naprawdę bardzo, bardzo ważny element całego obrędowania naszego podcastu, prawda? Może mnie troszeczkę było łatwiej, ponieważ tu już przed chwilą rozmawiałem z chłopakami. Zajmuję się czymś dziwnym, czyli jestem instruktorem tańca breakdance. i to jest trochę dziwne dla niektórych. Natomiast właśnie to mi troszeczkę pomogło wcześniej zbudować publiczność, dzięki której, jeśli teraz na przykład wrzucam jakąś grafikę z logotypem podcastu, to moi znajomi, załóżmy z social mediów, którzy obserwują mnie, widzą, że od razu już wychodzi nowy odcinek i po, chociażby po samej logówce podcastu wiedzą, że powinni gdzieś tam na iTunesie sobie wejść i kliknąć i sprawdzić nowy odcinek. Także no ja uważam, że jednak to obrędowanie jest bardzo, bardzo istotne. Ja od samego początku, pomimo, że jestem tutaj chyba największym leszczem wśród wszystkich podcasterów, którzy dzisiaj tutaj się będą prezentować, to uważam, że przygotowałem się od A do Z z pełną po prostu artylerią, no i wystrzeliłem we wrześniu i powiem wam, że jest super, po prostu.
Dawidzie.
Znaczy, ja myślę, że... Słuchajcie mnie. Ja myślę, że to, co powiedział Michał i to, co zrobił Michał na starcie swojego projektu, to jest to minimum albo maksimum dla niektórych, które trzeba zrobić w tej chwili, żeby cokolwiek móc robić w kwestii podcastu. Tak, żeby w ogóle zacząć. Próg wejścia tak naprawdę jest postawiony już dość wysoko w kwestii technikaliów, o których pewnie będziemy mówić jeszcze od strony technicznej, od całego zaplecza. Po to obrędowanie, po te grafiki, po przemyślenie samej nazwy i w ogóle zastanowienia się nad tym, jak to ma wyglądać, jak to ma się prezentować, jak chcemy, żeby to było widziane. To musi być charakterystyczne. My akurat w przypadku podcastu mieliśmy niesamowite szczęście na początku, gdzie zaczynałem projekt z Pawłem Niziołkiem, którego w tej chwili już z nami nie ma, bo jakaś tam rotacja przez te kilka lat była w projekcie w samym Pad TV, potem samego podcastu, który powstał jakby na kanwie Pad TV tego projektu. No to było wyjście. On był fantastycznym grafikiem z fantastycznym wyczuciem smaku i te główki charakterystyczne, które mamy do dzisiaj, trochę zmieniły się, bo zmienił się też grafik i trochę ta wizja tych główek jest inna i te nasze awatary wyglądają już się inaczej, ale to spowodowało, że staliśmy się bardzo rozpoznawalni i bardzo szybko można było to wszystko połączyć w całość i charakterystyczny pomarańczowy kolor z szarym, który do dzisiaj jest kontynuowany przez kolejną osobę, która dla nas pracuje. Pozdrawiam Rafała, który robi nam różne rzeczy ciekawe. To wciąż jest jedno i to samo. To jest wciąż jakby taka baza, której się trzymamy. Oczywiście jest jakiś co chwilę jakiś lifting, jakiś refresh tego wszystkiego, ale to wciąż jest ten sam początek, który był od 2012 roku, jak startowaliśmy, do dzisiaj. I myślę, że to trzeba dobrze pomyśleć. To jest bardzo ważne. Nie ma co się z tym śpieszyć.
No właśnie, a skąd to brać? Jak byście poradzili komuś, kto dopiero zaczyna nagrywać podcasty, zaczyna mieć pomysł, żeby coś robić? Ile na przykład kosztuje takie logo? Albo skąd je wziąć, jeżeli nie ma się pieniędzy? A jak się chce zapłacić, to ile?
No to jak w naszym przypadku był grafik, tak akurat mieliśmy takie szczęście.
Kumpel.
Ale kumpel grafik, który tworzył. Teraz jest kumpel grafik, który nie tworzy z nami podcastu, ale jest kumplem dobrym, który robi takie rzeczy po godzinach i gdzieś tam można go o to prosić, po znajomości, za piwo albo za jakieś tam wiadomo, przysłowiowe nic. Ale wydaje mi się, że to nie są też jakieś duże pieniądze, jeżeli można opytać.
Zdarzyło ci się zapłacić za jakikolwiek element wystroju graficznego czy muzycznego podcastu?
Staramy się robić większość rzeczy sami, nawet intro, które sam skomponowałem i sam je stworzyłem, więc ono od samego początku jest moje i do tego mam prawa ja. Staramy się robić tyle, ile możemy w własnym zakresie, pod warunkiem, że to jest w zgodzie z tym, jak to widzimy, że to jest do takiej jakości, że to jest takie nasze, że to nie jest coś, za co się będziemy wstydzić albo że coś nam nie pasuje i zgrzytamy zębami. Ale myślę, że to nie są jakieś duże pieniądze teraz, pozyskanie grafik czy pozyskanie muzyki i tak dalej. To nie są jakieś pieniądze, które zabijają na wejściu. To nie jest jakiś taki...
Ja myślę, że tutaj jest ważny bardzo czynnik taki, który mnie zniechęcił do współpracy z grafikami. Polega to na tym, że to ja będę patrzył najczęściej na tą grafikę, która będzie mnie firmować. I po prostu to ewoluuje. Po prostu ja po dwóch latach na przykład mam ochotę coś zmienić, bo mi się już zmienił charakter tego podcastu i już go inaczej widzę i chcę zmienić również tą grafikę. Dlatego zacząłem sam robić grafikę. Może nie jest ona jakaś najpiękniejsza i najfajniejsza i zgodna z jakimiś trendami, ale ja się dobrze z nią czuję przede wszystkim i wiem, że ona dobrze przekazuje to, co chcę przekazać. Ale główną treścią podcastu jest jednak audio. to ma być tylko jakiś znaczek, który będzie rozpoznawalny, prawda? Także myślę, że aż tak bardzo nie jest istotne logo. Na pewno musi być widoczne i tam, gdzie w RSS-ie na przykład no, wymaga się loga tego podcastu, no to powinno być. Ale też coś rozpoznawalnego z dużej odległości, z małej odległości, żeby to po prostu kojarzyć jedno z drugim. Mhm. I to jest chyba główna rola tego. Ja bym nie przywiązywał aż tak wielkiej wagi do grafiki. Strony internetowe, na przykład ja ograniczyłem do minimum wygląd stron internetowych, bo znowu treścią podcastu dla mnie jest samo audio, czyli słuchaczowi trzeba umożliwić jak najszybsze dotarcie do treści podcastu. Rozumiem, że w przypadku...
Nie chcesz go tym odciągać, że będzie za ładne, za pstrokate, za kolorowe i no, nie znajdzie audio.
Też, tak, właśnie o to chodzi. Ja widzę całą masę stron, gdzie wchodzę podcast, szukam tego playera, w ogóle nie można go znaleźć w żaden sposób. Albo jest jakiś biały, albo no, naprawdę są bardzo różne pomysły na to. Fajne graficznie, no ale to nie jest jak gdyby treść, nie? Natomiast jeśli ktoś robi najpierw bloga, a potem i ten blog no, jest wizualnie bardzo istotny i do tego bloga dodaje treść audio, no to jest inna sytuacja. Dla mnie zawsze podstawowo, ja nie robiłem nigdy bloga takiego stricte, więc wszedłem jak gdyby w podcasting i spróbowałem znaleźć formę graficzną dla niego w internecie.
A skąd bierzesz muzykę?
No właśnie, muzyką zajmuję się już od ładnego czasu. Na początku chciałem, żeby polskiej muzyki jak najwięcej prezentować w podcastach. Okazało się, że to jest kompletnie niemożliwe ze względu na prawa autorskie. Trzeba by było z każdym artystą rozmawiać, a oprócz tego z producentem, oprócz tego jeszcze z paroma innymi z wytwórnią, tak. Nawet nie podpisywać umowy, bo wystarczy zgoda ustna właściciela praw autorskich majątkowych, jeśli możemy o tym mówić. Ale jest cała masa muzyki w internecie, która jest na wolnych licencjach, czyli po prostu można z niej skorzystać, podając tylko na przykład autorstwo osoby, która to wymyśliła. Fantastyczny portal freesound.org, na którym naprawdę można spędzić ładnych kilka godzin szukając bardzo ciekawych dźwięków. To nie jest portal muzyczny, tylko to jest portal dźwiękowy. Tak, ja sam tam dołożyłem parę dźwięków zegarów na przykład ulicznych, takich kościelnych. Tak, bo ja zbieram te dźwięki i no i fantastycznie się potem z tego korzysta i fajnie, że są ludzie, którzy udostępniają nam to zupełnie za darmo i możemy wykorzystać je do produkcji właśnie z dżingla czy czegoś. Naprawdę warto z tego skorzystać, myślę.
Jeszcze tylko o intro chciałem dopowiedzieć, że w moim przypadku było tak, że tak samo jak z grafikami i tak samo jak ze stroną internetową, która jest odnogą mojego bloga, właśnie dlatego może było mi łatwiej stworzyć sobie podstronę do podcastów i player, to jeszcze wracając też do grafiki, tak jak powiedziałeś, że na przykład grafika ci się znudziła albo zmieniłeś klimat podcastów i chciałbyś coś zmienić. Ja z moim grafikiem rozwiązałem to w ten sposób, że on mi po prostu dał gotowy szablon i powiedział, wymieniaj sobie, tu masz twoją głowę, wywal ją, wrzuć tam jakiś banana czy cokolwiek. Powiedział, żebym sobie z tym robił co chcę i w ten sposób na przykład pod każdy odcinek mogę dodatkowo przygotować sobie już fajnie skrojoną na miarę każdego social mediów grafikę. A to jest jedna rzecz, czyli taki gotowy szablon od grafika, jak się dostanie, PSDK, czy w Photoshopie, czy w innym programie do wymiany. No i intro, to jest druga bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi o mnie, no bo z muzyką jestem związany maksymalnie, również też sam produkuję muzykę, więc ja na przykład swoje intro wyprodukowałem sobie z tego jakby sam z siebie, czyli skorzystałem z umiejętności tworzenia muzyki. Moje sample na przykład wziąłem z winylów, ponieważ sampluję z płyt winylowych, ponieważ mam dwa adaptery, dwa Technicsy w domu i tym też się po części zajmuję. Więc korzystając z gotowych sampli, krótszych niż jedna sekunda, stworzyłem sobie sam swoje funkowe intro, które jak najbardziej pasuje klimatem do mojego podcastu. I tyle.
Czyli który z was zapłacił jakiekolwiek pieniądze za jakiś element podcastowania? Oprócz sprzętu.
To znaczy ja się przyznam, że jak robiłem pierwszy, jeden z pierwszych podcastów Radio Warszawa Zacisze, to pokusiłem się, żeby zgłosić się do firmy, która się tym zajmuje i produkuje takie dżingle. Trzeba było napisać tekst, który ma być wypowiedziany. Potem jeszcze ten tekst trzeba było napisać, jak go przeczytać, bo czy podcast, czy podcast na przykład. Takie drobne rzeczy, z którymi lektor ma problem. No i zamówiłem taką sygnałówkę. Ona funkcjonuje cały czas w tym Radiu Warszawa Zacisze. Już dawno audycji nie ma, ale to dosyć fajnie się sprawdziło. I wcale nie było drogie. To kosztowało, już nie pamiętam, jakieś 50 zł chyba, czy 20 zł. To nie były duże pieniądze. Może ta firma wtedy zaczynała i chciała jakoś wejść na rynek również podcastów i może dlatego takie niskie ceny były. W każdym razie pamiętajcie o jednej rzeczy, że to, że ktoś wam zrobi sygnałówkę, to nie znaczy, że on przekazuje wam prawa autorskie majątkowe do tej sygnałówki. Na przykład. Chyba, że się tak umówicie. Bo wiem, że są takie sytuacje, że ktoś, kto produkuje jakiś fragment muzyczny czy właśnie sygnałówkę, potem trzeba w metryczce tej audycji podawać, kto jest autorem muzyki, kto jest i ten za X zapłacić za niego. Także tutaj są bardzo różne rzeczy, dlatego w ogóle odciąłem się od tego, zacząłem sam robić swoje sygnałówki, biorąc jakieś fragmenty muzyczne, na przykład Nauka XXI wieku, ściśle związany z tym podcastem jest taki fragment muzyczny zespołu Klawar, z którym miałem zresztą taki problem, że jak chciałem odcinki umieszczać w YouTubie, no to YouTube się przyczepił, że ten utwór jest zastrzeżony przez jakąś firmę. Ale ja wcześniej korespondowałem z tym człowiekiem, który stworzył tę muzykę i miałem e-maila, na którym on się zgodził. Powiedział, super, no to jest właśnie na wolnej licencji, więc możesz używać tego jako sygnałówki. I potem w odwołaniu w YouTubie użyłem tego e-maila. Czekałem 30 dni gdzieś około. Ale udało się, to znaczy wycofali te żądania, więc tak, więc to jakoś jednak działa, prawda? Także no, trzeba uważać na to, co będzie z wami związane przez lata albo przez kilkaset podcastów, bo jeśli potem ktoś wysunie takie roszczenia, no to trzeba będzie te sygnałówki poucinać na przykład z podcastów, no, co jest właściwie trudne do zrobienia.
Tak, mam następny temat, technikalia, czyli co można spieprzyć. Więc jak istotne dla podcastu jest na przykład, i to chyba jest głównie do ciebie pytanie, bo ty, Borysie, piszesz książkę na ten temat. Otagowanie audycji w iTunesach, znalezienie się w katalogach we właściwych kategoriach, prawidłowe nazwy plików, grafika dołączona do MP3, jak to jest ważne? Co można sobie popsuć, jak się to zrobi źle?
Podcasting to jest, ono się opiera na audio, czyli audio jest naszym źródłem. To nie jest strona internetowa, tylko kierujemy naszego odbiorcę do pliku audio. I ten plik audio możemy wyposażyć właśnie w różne rzeczy. Sporo osób tego nie robi, po prostu robi MP3, nazwa jest byle jaka, tylko żeby ktoś mógł kliknąć i pobrać. Natomiast uważam, że i nazwa pliku jest bardzo istotna, bo to trafia na zewnątrz. I tak samo metatagi, które są zawarte w pliku MP3, są istotne, bo ich się nie pozbędziemy, to znaczy nikt nas ich nie pozbawi. Jeśli ktoś sobie skopiuje nasz podcast i przekopiuje go na inny komputer, te metatagi ciągle tam będą. Natomiast jeśli na stronie internetowej wejdziemy na stronę internetową i odczepimy ten plik audio ze strony internetowej, no to nikt już tego nie zobaczy, prawda, że był na tej stronie internetowej. Ja myślę, że bardzo ważne jest to, żeby dbać o to źródło, czyli tworzyć to źródło, które będzie zawierało maksimum informacji, które możemy w nim zawrzeć. A metatagi zajmują kilka kilobajtów albo kilka bajtów nawet tylko, także to nie jest dużo i warto o to zadbać.
To jeszcze znajdowanie się w katalogach. Ty masz katalog podcastów.
No jest
i
kilka,
tam są kategorie,
tak,
na przykład w tym twoim. I mam wrażenie, że jak oglądałam, w jaki sposób są skategoryzowane niektóre podcasty, to nie do końca się zgadzałam z kategorią, w której się znalazłem.
No bo to tak jak z każdym katalogiem, który jest, tworzy się, próbuje skatalogować coś, nowe zjawisko, można z góry wymyślić jakieś główne kategorie, ale to niekoniecznie pasuje do tego, co jest dostępne na rynku. Ostatnio właśnie spróbowałem się skontaktować z fachowcami w tej dziedzinie, czyli osobami, które katalogują w bibliotekach i pytałem się, no jaka jest zasada, jak to podzielić, może ten katalog tak według jakiegoś szablonu. My powiedzieli, że nie, że to po prostu zależy od tematu, czy od treści, którą chcesz skatalogować i to trzeba wyczuć, czego jest więcej, czego jest mniej i w ten sposób określić te nazwy katalogu.
Czyli na przykład, jeżeli przychodzę do ciebie i chcę zgłosić swój podcast w twoim katalogu, to ja proponuję, w jakiej ma się znaleźć kategorii, czy ty?
Jasne, możesz zaproponować. Czyli sporo osób tak właśnie mówi, żeby przesunąć z jakiejś tam kategorii do innej. Czasem jak pojawią się trzy podcasty na przykład na temat podróży, no to stworzyłem kategorię podróże, no bo jak trzy podcasty są już na ten temat, no to może warto, żeby taka kategoria była, jest ciekawa, nie? Jak jest jeden podcast dotyczący, nie wiem, z Polskiego Radia, no to tej kategorii może nie warto jeszcze tworzyć, ale jak już jest pięć podcastów Polskiego Radia, no to może niech będzie kategoria Polskie Radio. Na razie jest to tworzone na zasadzie takiej, no co dzień przyniesie, tak? Co ten rynek nam przyniesie i po prostu jest to tak tworzone.
A ty w jakich kategoriach zgłaszasz swoje nowe podcasty kolejne?
No w nauce, tak, w edukacji, w kulturze i sztuce. No to tam głównie chyba.
A wy panowie zgłaszaliście swoje podcasty do jakichś katalogów, list, jakichś miejsc, gdzie się można znaleźć?
Tak, no to jest ciężka praca i trzeba trochę przy tym posiedzieć, bo tak jak mówił Borys, metatagi to jest obowiązek tak naprawdę teraz.
Ale to jest minuta roboty.
Minuta roboty, ale mimo wszystko wiele osób tego nie robi. Metatagi, grafika, rok, czy nawet odsyłacze w metatagach albo linki do strony, skąd się obrało taki plik, to jest wszystko bardzo ważne, to się później zwraca, bo czasami ludzie natrafiają na jakieś archiwalne pliki, chcieliby wiedzieć, skąd to jest, z którego to jest roku na przykład, który to jest numer odcinka na przykład, albo kto w nim brał udział. To jest bardzo ważne i my tego pilnujemy od samego początku. Ja pamiętam jeszcze przez bardzo długi okres czasu, jak robiliśmy specjalnie bo podcasting, jakby nie patrzeć, to jest trochę wyszło z jabłka, prawda, z Apple'a i iTunes wciąż jest bardzo silny w tym medium i my tutaj zrobiliśmy taki specjalny ukłon, że oprócz MP3, która była tagowana, robiliśmy też M4A, które posiadało rozdziały. I od jakiegoś czasu zaniechaliśmy tego, bo pewne aplikacje, które są dedykowane do podcastów na Androidzie, czy na Androidzie zdecydowanie, mają problem z odtwarzaniem tych plików M4A i po prostu one przestają działać z jakichś powodów i musieliśmy na chwilę obecną zawiesić to, ale dodawanie rozdziałów też jest bardzo fajnym, że tak powiem, wzbogacaczem tego naszego pliku i jak kogoś nie interesuje jakiś temat, on może sobie przeskoczyć albo pamiętać, gdzie był i zacząć od jakiegoś fragmentu słuchać dalej. Natomiast tagi, wydaje mi się, że to jest obowiązek i w tej chwili nie ma możliwości, żeby wrzucać, tak jak Borys powiedział, puste pliki gdzieś tam do sieci. Tutaj się trzeba nad tym trochę posiedzieć. A jeżeli chodzi o katalogi, to tych katalogów też jest sporo. Mój ulubiony Podstacja, którą kocham od samego początku, jak tylko na nią trafiłem, po prostu jest fantastyczna i pozdrawiam, Filip. I uwielbiam to miejsce i jestem tam regularnie kilka razy w tygodniu i patrzę, co się tam dzieje. Czasami ściągam, czasami słucham z tej strony. Od samego początku kibicuję i wspieram chłopaków, jak tylko się o nich dowiedziałem. No jest kilka tych katalogów. Trzeba w każdym być. Trzeba. To jest obowiązek. To jest, bez tego się nie obędzie. To się wydaje, że tutaj znowu jest o grach, znowu jest to samo towarzystwo w tym katalogu, ale trzeba być, bo nie wszyscy wszystkie znają.
W sumie ja chyba nie mam nic do dodania w tym temacie, ale chciałbym wrócić do jednego tematu, do tematu poprzedniego związanego z muzyką, bo tu Borys podał link do strony, z której można pobierać darmową muzykę. Ja wam podpowiem taki patent, że najlepszym źródłem muzyki jest SoundCloud po prostu. Jeśli sobie tam wejdziemy i wpiszemy w wyszukiwarce Creative Commons, to są jakby wolne licencje. Tam jest po prostu tyle muzyki, jeszcze jak to wyfiltrujemy dobrze, to naprawdę możemy tą muzykę dopasować do klimatu naszego podcastu. I właśnie chciałbym tylko powiedzieć, że muzyka jest bardzo, ale to bardzo ważna, jeśli chodzi o podcast. Jak dla mnie, ponieważ tak jak rozmawiałem tu z kolegami przed chwilą, ja do września tego roku, cały rok poprzedni, spędziłem na słuchaniu amerykańskich podcastów. Czyli próbowałem sobie naświetlić, czym tak naprawdę jest podcasting i zobaczyć, kto jest najlepszy w branży, trochę podejrzeć tak naprawdę konkurencję. Dopiero od września tego roku, kiedy zacząłem wypuszczać swoje podcasty, zacząłem słuchać polskich podcastów, czyli dopiero polskich podcastów słucham krótko, prawda? No i właśnie jedną rzeczą taką, którą chciałbym od siebie wnieść do polskiego podcastingu, to jest urozmaicanie podcastów muzyką. I jest to problem, ponieważ muzykę jest trudno zdobyć. Dlatego te dwie możliwości, które mamy, a mamy je jako po prostu jako ludzie kreatywni, czyli tworzenie sami własnej muzyki oraz wyszukiwanie fajnych katalogów darmowej muzyki, to jest taka baza, z której powinniśmy korzystać na co dzień w tworzeniu podcastów. I tyle chyba.
Ja jeszcze chciałem przypomnieć o jednej rzeczy, bo mówiliśmy o tym źródle i te metatagi, którymi oczywiście opisujemy plik, warto też jakoś uzewnętrznić w naszym audio, to znaczy dodać stopkę do audycji, prawda, żeby po prostu powiedzieć, skąd można pobrać pozostałe odcinki, powiedzieć w audycji, bo ktoś może słyszeć, ale wcale niekoniecznie musi wiedzieć, skąd ten plik dostał, jak to do niego trafiło. Zostawiamy masy pendrive'ów na przykład w różnych zakładach fotograficznych przy okazji jakiegoś ksero i na tych pendrive'ach często są jakieś pliki audio z podcastami i potem słuchając tego podcastu warto wiedzieć, gdzie znaleźć pozostałe. Ja myślę, że właśnie to jest główne miejsce, najważniejsze dla nas, czyli audio. Niech ono będzie wzbogacone w to wszystko, co jest nam potrzebne.
Czyli podać adres swojej strony z
no,
każdej
co
emocji.
Najmniej, tak.
Tak, my to robimy od samego początku, powtarzamy to jak mantrę, gdzie można nas znaleźć, gdzie oprócz tego jesteśmy, że jesteśmy jeszcze też tu i tu. I to się nie zmieniło od samego początku, to jest w tej chwili prawie 200 odcinków, 174 będzie w poniedziałek, wyjdzie na pewno, będzie premiera, bo w niedzielę nagrywamy jak zwykle. I myślę, że o takich rzeczach nie trzeba, one wchodzą w krew. Przestawiamy się, mówimy, jaki jest dzień i gdzie nas można znaleźć i skąd w ogóle jesteśmy. I lecimy jakby zresztą i tak samo zamykamy odcinek. To jest bardzo ważne. To się tak wydaje, że to jest kilka zdań, ale to jak się powtórzy, to wejdzie w krew i gdzieś tam zostaje to. No, i...
Dla prowadzącego wydaje się, że nie będzie ciągle tego samego powtarzał, ale mamy ciągle nowych słuchaczy. To nie jest tak, że mamy już stałą bazę słuchaczy i oni już słuchają nas od pierwszego odcinka, wszystkie odcinki, więc jak gdyby sumują tą wiedzę. Nie jest tak. I trzeba im też przypominać, gdzie mogą tego słuchać. Poza tym jest jeszcze jedna ważna rzecz. Jeśli nauczymy już słuchacza, jak pobierać podcasty, jak dotrzeć do tych podcastów, jak zasubskrybować, no to on nagle traci kontakt z naszą stroną internetową, no bo on, jemu to trafia bezpośrednio do jego odtwarzacza. On nie zagląda na stronę, no chyba, że zachęcimy go jakimś linkiem, o którym mówimy i on wtedy tam wejdzie, ale generalnie on będzie słuchał tylko tego audio. I wtedy nawet na tym iPhone'ie może nie zobaczyć swojego, znaczy tego naszego logo. A strony internetowej to już na pewno.
Chyba, że odeślemy w audycji, że linki do tych stron, o których rozmawialiśmy, znajdziecie w opisie pod odcinkiem.
Tak, pod warunkiem, gdzie? Że go zainteresuje te linki. Bo pewnie szybciej wpiszę sobie w wyszukiwarkę jakiś temat, który mu zapadł w pamięci, a nie będzie posługiwał się jakimiś linkami.
Prawda. A teraz do Dawida mam bardziej pytanie. To znaczy, Pad TV dołączyło do Retro Rocket Network. Dlaczego w zasadzie dołączyliście do, jak to nazwać, platformy?
Tak, to znaczy...
Platformy, na której jest więcej niż jeden podcast.
Na której jest więcej niż w tej chwili chyba 5 czy może 6, z czego 3 żyją. Znaczy Retro Rocket Network spodobało nam się z tego względu w ogóle bycie w jakiejś takiej grupie podcastów, które tworzą coś wyjątkowego, są charakterystyczne, jest to dobre jakościowo, jest to dobre merytorycznie. Chcieliśmy po prostu gdzieś się znaleźć w jakimś takim katalogu, który też będzie w zgodzie z tym, co myślimy, jak chcemy, żeby to wyglądało, jak chcemy, żeby to się prezentowało. Oprócz tego, nie ukrywajmy, zależało nam na jakiejś promocji, zależało nam na reklamie, chociażby w iMagazine, bo tam ci ludzie wspierają ten projekt Rocket Network i cały czas jakby Wojtek pilnuje tego wszystkiego i to też pomogło nam jakby trafić trochę dalej, więc ale takich katalogów, które zbierają, znaczy to nawet nie jest katalog, to jest pewna grupa.
To jest tak naprawdę jakaś marka, pod którą
jakiś rodzaj platformy, która zrzesza jakieś tam podcasty. Za granicą to jest bardziej rozbudowane. Tych podcastów jest, tych grup jest dużo więcej. Tutaj cel był taki, żeby dla konkretnej grupy, dla konkretnej platformy znaleźć reklamodawców. To się trochę rozmyło, może to by nie był jeszcze ten dobry czas, może ten moment dopiero nadejdzie. Troszeczkę tak, wiecie, no poruszam się trochę jak dzieci we mgle, tak trochę po omacku w tym podcastingu. Jest kilka osób, które chcą nam pomóc w tej kwestii i wciąż przecieramy jakieś tam szlaki i tak dalej. Natomiast tu chodziło przede wszystkim, żeby zbudować jakąś grupę odbiorców, na kanwie której będzie można budować, nie wiem, rozmawiać z reklamodawcami chociażby i próbować... nie wiem, stworzyć może jakiś produkt.
Być jakąś większą siłą niż tylko jeden podcast.
Tak, no na zasadzie czegoś takiego. Natomiast to się trochę rozmyło, to się trochę porozjeżdżało. Te podcasty, które tam są, niektóre przestały funkcjonować. Ubolewam Anusz Widelec, który fantastycznym podcastem kulinarnym już też jakby nie funkcjonuje, nie istnieje i bardzo cierpię z tego tytułu, chociaż myślę, że nie tylko ja. Ale tak to jakoś się tam rozjechało i no na pewno popularność i jakaś tam zbudowanie większej grupy odbiorców, to na pewno, ale później, no mówię, trochę się to rozmyło i rozjechało.
Jasne. Jakie doświadczenia pozapodcastowe pomogły wam w tworzeniu marki waszych produkcji? Jak byś mógł zacząć, bo ty robisz 1 500 000 rzeczy.
No to właściwie podcasty wypływają z doświadczeń pozapodcastowych. To nie jest tak, że tworzy się podcast dla podcastu, chociaż pewnie i takie są, można by było znaleźć. Natomiast to, co nas otacza, to, co nas interesuje, powoduje, że zaczynamy o czymś myśleć w kategoriach jakiegoś rozszerzenia swoich możliwości.
No ja rozumiem, że jak się czymś interesujesz, to potem łatwiej ci o tym nagrać audycję, ale chodzi mi o jakieś takie doświadczenie, takie, nie wiem, chodziłeś do szkoły muzycznej i dzięki temu możesz robić sobie sam muzykę do podcastu, albo coś w taki sposób.
No to szczerze mówiąc...
Nawiązałeś znajomości.
Wszystko dla mnie wypływało z moich zainteresowań generalnie. I też z takiej potrzeby podzielenia się z innymi ludźmi tym, co mi chodzi po głowie, co myślałem, że jest ciekawe i warto podzielić się ze słuchaczami i to w dodatku niewiele kosztuje. To właściwie tyle. No to
więcej. Ty po prostu życie tak. Poprowadziło cię do podcastingu i już.
Tak, dokładnie.
Rozumiem. Ja myślę, że umie zawodowo na pewno też, bo dużo też pracuję mówiąc, tłumacząc, opowiadając różne rzeczy i tak dalej. Pracuję z ludźmi, więc myślę, że to w jakiś sposób też pomagało mi się zbierać myśli przed mikrofonem i to udało się w jakiś sposób, znaczy przede wszystkim też rozwinąć, bo jakby nie patrzeć tyle lat nagrywania i mówienia do mikrofonu, tutaj była jakaś rozmowa o gestykulacji, że mowa ciała i tak dalej. Wierzcie lub nie, ale jeżeli ja nagrywam jakiś podcast, to ja też mówiąc do mikrofonu macham tymi kończynami, pomagając sobie, bo czasami trzeba wyrazić jakieś emocje, trzeba coś, chcemy coś przekazać i to nie da się tylko po prostu tak powiedzieć, po prostu głośniej, szybciej, ciszej albo wolniej. To po prostu trzeba też trochę tym ciałem, mimo że tego nikt nie widzi, pomóc sobie, ale wydaje mi się, że mówienie do mikrofonu i nie zacinanie się tego zbędnego to gdzieś tam potem wychodzi. Szlifujemy ten warsztat. To jest tak, że potem to pomaga też w życiu, że nie ma czegoś tam, że zacinamy się, nie wiemy jak zebrać myśli i tak dalej. To wszystko potem bardzo łatwo przychodzi i możemy bardzo długo i namiętnie rozmawiać o niczym tak naprawdę. I to się podoba ludziom, oni chcą tego słuchać, albo wymyślamy jakieś dziwne rzeczy, które potem stają się jakimiś kultowymi wzmiankami. Więc tak naprawdę to się wszystko kręci. Życie, podcasting, życie, to wszystko się przemija tutaj, to wszystko się tasuje, więc trzeba.
Myślę, że u mnie podobnie, tak jak u was, czyli z różnego rodzaju działalności w życiu, bo każdy robi mnóstwo, zahacza o różne gałęzie dziwne. No i na przykład, no nie wiem, w moim przypadku chociażby ten breakdance, którego uczę na co dzień, jestem szkoleniowcem nie tylko dzieci, ale szkole też instruktorów w całej Polsce. przez to, że byłem DJ-em, jeździłem w trasy koncertowe z różnymi dziwnymi kapelami i różne dziwne sytuacje w nocy w hotelu się działy. Też mógłbym o tym kilka, w ogóle osobny chyba podcast o tym zrobić. Rzeczy związane właśnie z blogosferą, rzeczy związane z wideofilmowaniem.
Spędziłem właśnie, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale ty tak montujesz te odcinki, które widziałam na YouTubie, że ja się chcę dowiedzieć więcej. Gdzie się tego nauczyłeś?
No to znaczy, to jest kolejny skill, który posiadam, czyli spędziłem jakiś czas, spędzam nadal na planach filmowych różnych dziwnych rzeczy, od reklam przez jakieś shorty, przez indie filmy i tak dalej. I po prostu myślę, że to jest kolejna umiejętność, która się znowu przydaje w promocji naszego podcastu. Bo chociażby to, że dążę do tego, żeby logo było rozpoznawalne, żeby ludzie na YouTubie też mieli możliwość odtworzenia sobie chociażby podcastu, prawda? Bo do tego też trzeba osobną grafikę stworzyć. To mam osobny kanał na YouTubie, który jest zupełnie niezwiązany z podcastingiem. Jest to kanał poświęcony tylko i wyłącznie tam kulturze hip-hop, tańcowi breakdance i DJ-owaniu. No to właśnie ta kolejna umiejętność pozwoliła mi gdzieś jeszcze dołożyć ten kolejny temat do puli tematów, które teraz zawieram w moim podcaście, prawda? I to mi trochę ułatwiło, no bo mamy filmówkę, mamy kręcenie się na różnych częściach ciała, mamy te przygody jako DJ z różnych miejsc, mamy przygody z planów filmowych. Wszystko się właśnie przenika i nawet w zasadzie chodziło o to, że jedno wynikało z drugiego i doszedłem do takiego punktu w moim życiu, gdzie sobie stwierdziłem, że mam spore doświadczenie w różnych dziedzinach i teraz zapytam ludzi, czy ludzie chcieliby tego posłuchać. I zrobiłem taki eksperyment, że przed wrześniem, zanim rozpocząłem podcasty, już miałem nagrane 2 odcinki, ale wcześniej, podczas przerwy wakacyjnej, kiedy to jestem w różnych rozjazdach, za każdym razem, kiedy byłem z większą grupą ludzi, młodszych czy starszych, za każdym razem zadawałem pytanie, czy chcieliby posłuchać czegoś, co opowiem, jakieś różne historie i tak dalej. Okazało się, że wszyscy podnosili rękę i wszyscy mówili, ja bym chciał posłuchać, ja też, a gdzie możemy to usłyszeć i tak dalej. I dzięki temu stworzyłem sobie już mniej więcej taką bazę słuchaczy, którą wiedziałem, że ta baza po prostu ona zaistnieje, jak odpalę pierwszy odcinek podcastu. No i połączenie tych wszystkich tematów dało jakiś taki kreatywny styl życia, ponieważ te wszystkie gałęzie tworzą właśnie jedno. I tak postanowiłem nazwać po prostu to jako podtytuł kreatywny styl życia, ponieważ no, nie mogę tego w jednoznaczny sposób określić. Także tak to wygląda.
Dziękuję bardzo panom. Michał Plewniak. Dawid Maron.
Dzięki.
Borys Kozielski. Pięć minut przerwy, kawa i te inne rzeczy i następny.
A pytanie?
Pytanie?
Tak, proszę.
No to ładnie się kręci. Do Borysa pytanie, jeżeli proszę. Borys pozwolisz, bo mówiłeś o tym, że ktoś może trafić na podcast, że tak powiem, ze źródła zewnętrznego, czyli nie trafił ani w iTunes, ani ze strony, tylko z tego pendrive'a, o którym mówiłeś. Czy sprawdzałeś kiedykolwiek, jaka jest skala tego zjawiska, czy to jest marginalne?
Nie sprawdzałem, bo to po prostu to jest chyba niemierzalne, tak, ale wiem, że no, sam słucham podcastów w towarzystwie jakichś osób, prawda? Czasem jedzie ktoś ze mną samochodem, ja mam ochotę posłuchać podcastu, on jest zmęczony i może też chętnie posłucha i po prostu usłyszy wtedy coś. Jeśli słuchamy tego w większej liczbie osób, no, w pociągu możemy słuchać z kimś, prawda? No, naprawdę jest, podejrzewam, sporo takich miejsc, gdzie podcasting nie rozprzestrzenia się przez internet, tylko w inny sposób. Tak samo jak gazety. Jeśli ktoś kupuje gazetę i odłoży ją w pociągu, zostawi, ktoś następny przyjdzie, no trafi na gazetę, na którą nie chciał trafić, a jakoś trafił. I może przeczyta, może się zainteresuje, może zacznie kupować tą gazetę i nasz podcast w ten sposób. To jest fajny pomysł, żeby właśnie w pociągach zostawiać podcasty, nie?
Nie, jak... znalezionego w pociągu do swojego komputera.
Bo w ten sposób swego czasu, jak kolej się rozwijała, rozwinęła się cała literatura, taka płytka, powiedzmy. Tak. W każdym razie książki właśnie w ten sposób, że to było coś do czytania w pociągu, w czasie podróży. Podcasty są jak najbardziej do słuchania w podróży. Myślę, że to jest...
I do koszenia trawnika to jest bardzo dobra rzecz. Ja lubię.
Pod warunkiem, że masz cichą kosiarkę. Ja jeszcze jedną rzecz chciałem przypomnieć tylko, bo mówiliśmy o tych sygnałówkach, o tym. Dla mnie na przykład olbrzymie znaczenie ma sygnałówka Nowin Wikiradia. Dlatego, że ja czasem naprawdę nie mam ochoty i źle się czuję, ale są trzy osoby, które są ze mną, nagrywają tę audycję i w momencie, kiedy ja usłyszę tą sygnałówkę, mimo że mam katar, mimo że mam chrypę, że się źle czuję, to po tej sygnałówce, nie wiem, dostaję jakiegoś turbonapędu i czuję się jak w tej audycji. Po prostu to się przechodzi w jakiś inny tryb. Także sygnałówka ma też takie znaczenie, że ona po prostu wyjmuje nas z tej rzeczywistości, gdzie tam coś, różne rzeczy się dzieją i sadza nas zawsze w tym samym miejscu i z tą samą energią. Myślę, że to naprawdę ma duże znaczenie przede wszystkim dla nas, jako dla nadających, ale również pewnie dla odbiorców, którzy jak usłyszą to, aha, teraz będzie o tym i on się też już nastawia na odbiór tego co zwykle słyszał po tej sygnałówce. To wszystko.